Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gdańska.
Pan jako były minister rolnictwa na pewno obserwuje to, co się dzieje teraz na polskim rynku. Kiedy możemy się spodziewać jakiejś stagnacji cen? Czy dalej musimy liczyć na to, że te ceny będą szły w górę?
Nie, ceny rosnąć nie powinny. Nie ma jakichś istotnych powodów, by ceny żywności, bo o tym rozmawiamy, rosły, ale też chcę przestrzec, na pewno nie będzie jakichś istotnych obniżek. Oczywiście ta żywność sezonowa, z której bardzo warto korzystać. Owoce, warzywa, to wszystko, co teraz właśnie się pojawia. Warto z tego korzystać również po to, żeby może trochę jakiś przetworów sobie zrobić. To, co kiedyś było pewnym dobrym zwyczajem gospodyń, od tego odeszliśmy. Czas taniej żywności na świecie się skończył. Po prostu i wojna na Ukrainie o tym przekonuje, ale generalnie problemy z wyżywieniem ludzkości, głód na świecie, zapotrzebowanie na tę żywność sprawia, że właściwie już o taniej żywności nie należy myśleć. To jest zresztą pochodna kosztów w rolnictwie, bo często również i moi znajomi, którzy w mieście mieszkają, mówią, no proszę pana, ale to, czy moi bliscy znajomi, słuchaj, no ale to chłopom się w głowach poprzewracało, za dobrze będą zarabiali.
No tak mówią miastowi.
No tak, ale to nie jest tak, że to są pieniądze, które otrzymuje rolnik. Właśnie ja się najbardziej denerwuję z faktu, że z ceny finalnej, którą pan, ja, każdy z nas, konsument, płaci przy kasie w sklepie, że z tej ceny tak mało w tym całym łańcuchu żywnościowym zostaje dla producentów, rolników. To są jakieś śladowe ilości. To jest, chleb jest często podawany jako przykład. Cena mąki, czyli zboża, tego, co rolnika, od rolnika zależy, to jest około 15% wartości chleba. Reszta to są koszty narastające w tym całym łańcuchu. To samo jest w innych produktach żywnościowych, więc to nie jest jakby wina rolników. Wzrosły potwornie koszty. Ludzie sobie nie uzmysławiają tego, że rolnictwo jest bardzo energochłonne, że trzeba paliwa do napędu, nie samochodów, którym jeździmy trochę dla przyjemności, tylko do ciągników, do kombajnów, że jest potrzebna energia elektryczna, przecież maszyny, urządzenia w budynkach inwentarskich, te w produkcji zwierzęcej, no są zasilane prądem. Potrzebujemy gazu, kurniki są ogrzewane gazem, również część szklarni potrzebuje gazu. Potrzebujemy węgla, zarówno na potrzeby gospodarstw domowych, wieś jest generalnie opalana węglem, czy to jest miał węglowy, czy węgiel gruby, czy jako groszek, na który wielu ludzi postawiło, ale również w rolnictwie szklarniowym, a przecież chcemy mieć i ogórki, i pomidory, i inne warzywa ze szklarni w okresie, kiedy jeszcze nie ma ich na polu, to wszystko do tego są potrzebne również duże ilości miału węglowego. Ceny energii, które Rosja, zastawiając pułapkę na Europę, wywindowała do tak ogromnych poziomów, przekładają się również na koszty pośrednie innych produktów. To jest pasze, te nawozy, o których tyle było mowy.
Ale to przy nawozach to nie tylko chyba energia, ale też składniki produktu.
Przy nawozach jeszcze dojdzie, przy wieloskładnikowych dojdzie problem potasu i fosforu, bo Rosja i Białoruś były głównymi eksporterami. Natomiast jeżeli chodzi o nawozy azotowe, szalenie ważne, których zabrakło w tym roku na wiosnę, to przede wszystkim energia, bo azot jest pozyskiwany z powietrza, natomiast przy pomocy katalizatorów energia wychwytuje ten azot. To jest złożony proces oczywiście. Więc koszty w rolnictwie bardzo, bardzo wzrosły. Na dodatek swoje dokłada Unia Europejska. Polityka Unii Europejskiej wobec rolnictwa się zmienia. W tej chwili takim paradygmatem jest tak zwany Zielony Ład. On dotyczy wielu dziedzin gospodarki.
Ale rolnictwa bardzo mocno dotknie.
Ale bardzo mocno rolnictwa. I założenie tego Zielonego Ładu, ja się z tym głęboko nie zgadzam. Uważam, że to jest jakaś utopia. To jest ograniczenie produkcji żywności w Europie. Na świecie żywności brakuje. Ludzie umierają z głodu. FAO i ONZ mówi, że z powodu wojny na Ukrainie około 400 milionów ludzi dodatkowo będzie głodowało, oprócz tych, którzy do tej pory już często na granicy śmierci głodowej pozostają, a Europa chce jeszcze ograniczać produkcję żywności. No to jest coś głupiego, w myśl jakichś utopijnych tez, uważając, że rolnictwo szkodzi klimatowi. Ja uważam, że rolnictwo jest, dobre rolnictwo, obok leśnictwa, jest najlepszą odpowiedzią człowieka, współczesnego człowieka, na zmiany klimatyczne. Bo z jednej strony powinniśmy dążyć do gospodarki niskoemisyjnej, jak najmniej emitować dwutlenku węgla. A drugie, nie, absolutnie druga strona tego samego medalu, to jest sekwestracja, to jest pochłanianie węgla, dwutlenku węgla. I jak to uczynić? No najlepiej uczynić to przez lasy, dobrze funkcjonujące młode lasy, nie stare próchno, które gdzieś tam w lasach zalega, które jeszcze emituje dodatkowo dwutlenek węgla. Leśnicy wprost mówią, że lasy tylko do wieku 60-70 lat pochłaniają, a potem stają się emitentem, czyli lasy, i dobrze prowadzona szata roślinna w rolnictwie, płodozmian, odpowiedni dobór gatunków, ba, odmian nawet dla poszczególnych typów gleb, to sprawia, że tego dwutlenku węgla będziemy pochłaniali znacznie więcej niż emitujemy, czyli trzeba stawiać na rolnictwo, a nie to rolnictwo ograniczać czy hamować, jak chce Komisja Europejska.
Jeszcze na koniec naszej krótkiej rozmowy spytam pana o Krajowy Plan Odbudowy. Ponad prawie 4 miliardy euro trafią właśnie do rolnictwa. Na co powinny trafić przede wszystkim?
One tam są już określone, na co mają trafić. Ja się martwię, czy my ten plan kiedykolwiek dostaniemy, bo tutaj Unia stosuje cyniczną jakąś grę wobec Polski.
No to szkoła, pewne jest, że te pieniądze trafią.
No tak, ale jeszcze nie wiadomo, jakie będą szczegółowe wymagania stawione, żeby kolejne transze przekazywać. To nie jest akurat sprawa, którą ja się osobiście zajmuję, bardziej tutaj premier i minister finansów. Natomiast tam są zapisane również środki na przetwórstwo rolno-spożywcze. Ja bym chciał, żeby z jednej strony wzmocnić przetwórstwo to lokalne, to małe, to, które zostało zniszczone przy wchodzeniu do Unii Europejskiej. Bo przecież polskie rolnictwo opierało się głównie na małych piekarniach, na małych masarniach, na małych zakładach owocowo-warzywnych, na lokalnych browarach, na różnych lokalnych przedsięwzięciach. To była nasza siła i jednocześnie ścisły związek rolników, producentów właśnie z tym pierwszym etapem przetwórstwa. To zostało wszystko poniszczone. Nie wiem, czy z głupoty, czy wręcz była to świadoma,
wiele gałęzi polskiego przemysłu,
świadoma polityka Unii Europejskiej likwidowania konkurencji. Więc z jednej strony to należy czynić. Z drugiej, my powinniśmy się wiązać z Ukrainą, bo ta wojna determinuje również szereg naszych decyzji przyszłościowych. To nie jest tylko chwilowa pomoc dla Ukrainy. My powinniśmy związać się na pokolenia i wtedy nie będzie między nami rywalizacji, konkurencji, boksowania się, tak jak w tej chwili obawiamy się, że zboże z Ukrainy nie popłynie w świat, tam gdzie jest jego miejsce,
zostanie w Polsce.
Tylko nie daj Boże zostanie w Polsce i wykończy polskie rolnictwo, ale jeżeli byśmy związali się na trwałe, na pokolenia, tworząc silny blok polityczno-gospodarczy w tej części Europy, to Polska powinna specjalizować się w przetwórstwie. I wtedy surowce z Ukrainy, zboże, rzepak, słonecznik, soja niemodyfikowana nie są dla nas zagrożeniem. Wprost przeciwnie, one są bogactwem, z którego i Ukraińcy skorzystają, i my możemy skorzystać, bo my to przetworzymy, dołożymy pewną wartość dodaną, w części wykorzystamy u siebie, na przykład dla rozwoju hodowli, ale w znacznej mierze wyeksportujemy w świat już z inną wartością, już poprawioną. To jest kierunek jak najbardziej słuszny, no ale tu są potrzebne nie tylko deklaracje rządowe, ale są potrzebne bardzo konkretne inwestycje w porty, w polskie nabrzeże. Wlecze się, nie wiadomo dlaczego, decyzja o tym, żeby w Gdyni realizować państwowe nabrzeże zbożowe, szalenie ważne, przygotowane, ale generalnie inwestować w infrastrukturę, która rzeczywiście otworzy nas na świat. I te nasze okna, takie jak Trójmiasto, czy Szczecin i Świnoujście, zostaną wykorzystane zarówno na potrzeby transferu z Ukrainy, ale również dla zwiększania eksportu polskiego rolnictwa.
No i aby tak się stało, dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.